Wyobraźmy sobie całkowitą ciemność, ogłuszający ryk wiatru i ponad 270 przerażonych osób.
Przymogniętych do suchej nitki.
Dokładnie. Uwięzionych na rozpadającym się drewnianym statku, gdzieś na środku, no, wściekłego Morza Śródziemnego.
To wcale nie jest scenariusz jakiegoś nowego, wysokobudżetowego filmu katastroficznego.
Brzmi jak film, ale to czysta historia.
Właśnie. W dzisiejszej wnikliwej analizie przenosimy się prosto do realiów pierwszego wieku. Opieramy się na fascynujących notatkach i badaniach doktora Craiga Kinnera dotyczących 27 i 28 rozdziału Dziejów Apostolskich.
To niesamowicie bogaty materiał. Tak, i naszą misją dzisiaj jest zrzucenie z tego tekstu takiej, wiesz, warstwy zakurzonego, religijnego patosu. Chcemy wydobyć z tego surową prawdę, bo mamy tu do czynienia z jednym z najdokładniejszych starożytnych dzienników pokładowych, jakie w ogóle przetrwały do naszych czasów.
To jest de facto brutalne studium morskich podróży i psychologii skrajnego stresu.
Dobrze, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Cała historia zaczyna się od jednego człowieka, Pawła, który od lat za wszelką cenę próbuje dotrzeć do Rzymu. W końcu udaje mu się wyruszyć, ale...
Ale to nie jest luksusowy rejs.
Jasne, że nie. To państwowy transport więzienny, a podróż błyskawicznie zamienia się w starożytny thriller survivalowy.
Wiesz, ten survivalowy aspekt staje się jeszcze bardziej uderzający, gdy tylko zrozumiemy, jak starożytni w ogóle postrzegali morze. Bo dzisiaj rejs po śródziemnym kojarzy się z wakacjami, prawda?
No tak, słońce i relaks.
A w starożytności to była domena absolutnej grozy. Ogromna część ludzkości unikała otwartej wody jak ognia. Z zachowanych źródeł wiemy, że aż 1/5 wszystkich zapytań kierowanych do wyroczni dotyczyła właśnie strachu przed morzem.
Czekaj, 1/5?
Dokładnie. Ludzie dosłownie pytali bogów, czy w ogóle przeżyją wyjście z portu. A już żegluga u progu zimy to uchodziło za czyste samobójstwo.
No dobrze, pojawia się więc fundamentalne pytanie. Dlaczego w ogóle ktokolwiek przy zdrowych zmysłach decydował się na rejs w takim terminie?
Odpowiedź kryje się, jak to zwykle bywa, w mechanizmach ekonomii. Rzym, jako gigantyczna metropolia, był wiecznie głodny. Potrzebował regularnych dostaw zboża z Egiptu. Kiedy zapasy topniały, na ulicach groziły zamieszki.
Aha, czyli presja polityczna.
Ogromna. Doszło do tego, że sam cesarz Klaudiusz musiał wdrożyć system, no, absolutnie bezprecedensowy. Oferował właścicielom statków gigantyczne premie prosto z państwowego skarbca.
O rany!
I do tego pozwalał na wykupywanie niezwykle drogich ubezpieczeń morskich dotowanych przez państwo, byle tylko zaryzykowali ten zimowy rejs. To sprawiało, że kapitanom po prostu opłacało się zagrać z naturą.
Zagrać w taką rosyjską ruletkę? To rzuca zupełnie nowe światło na sprawę. Znaczy, motywacją nie była brawura marynarzy, ale potężna machina finansowa. Zresztą, żeby pojąć skalę tego ryzyka, musiałam się przyjrzeć samym statkom, bo z notatek wynika, że to nie były jakieś rybakie łódeczki.
O, absolutnie nie.
Mówimy o aleksandryjskich statkach zbożowych. Kiedy to czytałam, uderzyło mnie, że te jednostki to były prawdziwe monstralita.
Dokładnie, to były giganty antyku.
Dzisiejszym odpowiednikiem byłyby pewnie, wiesz, gigantyczne kontenerowce, gdzie liczy się tylko przerzut strategicznego towaru. Ludzkie koszty schodzą na dalszy plan.
To bardzo trafne porównanie. Skala tych statków była wręcz przytłaczająca. Pisarz Lukian z II wieku zostawił nam opisy statku o nazwie Izis. Od galionu na dziobie statek potrafił pomieścić nawet 600 osób.
600 osób? Na drewnianym statku?
Tak. I do tego setki ton ładunku. Statek, na który trafia Paweł, był no nieco mniejszy, ale i tak jego populacja liczyła 276 dusz.
Czyli to była w zasadzie pływająca wioska?
Dokładnie. Załoga... Rzymscy żołnierze pod dowództwem setnika imieniem Juliusz, no i więźniowie. I ta wioska załadowana po brzegi ziarnem była całkowicie pozbawiona nowoczesnych systemów nawigacji.
Byli zdani tylko na gwiazdy i słońce, co zimą, jak wiemy, jest średnio przydatne. A skoro o tej wiosce mówimy, to sami marynarze. Jakby ich sytuacja przypomina mi dzisiejszą gig economy.
Trafna uwaga.
Brali najgorsze, najbardziej ryzykowne zlecenia, no bo po prostu nie mieli innej opcji na przetrwanie. desperacja. I ta desperacja doprowadza ich do pierwszego kluczowego błędu. Zatrzymują się na Krecie, w porcie zwanym Dobre Porty.
Nazwa bardzo ironiczna, wziąwszy pod uwagę okoliczności.
Ironiczna do bólu. Z analiz Skinnera wynika, że marynarze nienawidzili tego miejsca. To nie był żaden fajny kurort na przezimowanie, tylko maleńka wioska, wyobraźmy to sobie. 300 zirytowanych facetów utknęło w dziurze, gdzie nie ma jedzenia, ojcowie zamykają córki na klucz, a infrastruktury brak.
Napięcie musiało być nie do zniesienia.
Właśnie. Chcą uciec za wszelką cenę, zmuszają kapitana do zignorowania ostrzeżeń i próbują dopłynąć do większego portu, do Phoenix. I wtedy, zaledwie po wypłynięciu, uderza ten wiatr, Uruquillo.
No i ten wiatr to jest czynnik, który zamienia złą decyzję w kompletną katastrofę. Bo Uruquillo to nie jest zwykły sztorm. To jest wiatr katabatyczny.
Katabatyczny brzmi złowieszczo.
Bo taki był. Uderza znienacka z pomiędzy gór z siłą huraganu. Spycha statek z dala od lądu. I wiesz, dlaczego załoga od razu wpada w furię i panikę. Chodzi o kierunek. Wiatr pchał ich na południowy zachód.
Czyli prosto na Syrtis, tak?
Otóż to. Syrtis, zdradliwe mielizny u wybrzeży Libii. Zła sława tego miejsca była w 100% uzasadniona. Statki wpływały tam na ukrytą pod wodą łachę piasku, grzęzły, a potem przychodził przypływ.
Który wcale ich nie uwalniał.
Właśnie nie podnosił statku, tylko go zalewał i wciągał. W przeszłości te same piaski pochłonęły całą rzymską flotę walczącą z Kartaginą. Marynarze wiedzieli, że lecą prosto na cmentarzysko.
I to jest ten moment, kiedy sztorm trwa już wiele dni, woda rośnie i widzimy coś fascynującego z socjologicznego punktu widzenia. Kompletne załamanie się hierarchii.
Zdecydowanie. Status przestaje mieć znaczenie.
Tak. Na pokładzie masz potężnego setnika, kapitana, właściciela statku. Ale jak niebo robi się czarne na 2 tygodnie i kadłub pęka, to te tytuły można wrzucić za burtę. Zaczyna się walka o życie. I wyrzucają cały cenny ładunek pszenicy do morza.
To zresztą musiało być logistycznym koszmarem.
Pomyślałam o tym samym. Rozładowanie takiego kolosa w spokojnym porcie z dźwigami to był miesiąc pracy. A oni robili to w trakcie huraganu.
Prawdopodobnie zorganizowali, wiesz, żywy łańcuch. Przekazywali sobie wielkie wory ziarna z rąk do rąk. W ciemnościach po pas w lodowatej wodzie.
Dramat. Fizyczny i psychiczny. Wszędzie ciemno, bo bez słońca starożytni byli całkowicie ślepi nawigacyjnie.
I ta deprywacja sensoryczna trwała dniami. Nagle zaczynają słyszeć ryk fal uderzających o skały. Decydują się więc na pomiary, na sondowanie dna.
Jak to w ogóle technicznie robili po ciemku?
Po omacku. Wypuszczali ciężarek na linię. I tu źródło pokazuje niesamowitą precyzję, bo głębokości zapisane w tekście idealnie odpowiadają ukształtowaniu dna w dzisiejszej Zatoce Świętego Pawła na Malcie.
Wow!
Potwierdził to już w XIX wieku brytyjski żeglarz James Smith. Dziennik jest chirurgicznie dokładny. Ale dla marynarzy wtedy te pomiary oznaczały wyrok śmierci. Rozbicie statku było pewne. I co robią? Wybucha bunt.
Próbują uciec?
Tak, próbują zwiać w małej szalupie, tak zwanym skifie. Kłamią żołnierzom, że płyną rzucić przednią kotwicę. I w tym totalnym chaosie władzę przejmuje ktoś, kogo byśmy najmniej podejrzewali. Więzień.
Paweł.
Ostrzega żołnierzy. Zginiecie, jeśli fachowcy od nawigacji uciekną. No i żołnierze reagują bardzo rzymsko. Odcinają liny od szalupy.
I zmuszają ich do zostania. Z tym, że tu muszę wejść w słowo. Bo jak to analizowałam, zapaliła mi się czerwona lampka.
Jaka?
Czysto fizycznie. Jak to jest możliwe? Masz huragan, trzask drewna, ryczące fale i prawie 300 facetów wrzeszczących w panice. Dzisiaj na ulicy nie słyszysz człowieka z 3 metrów bez mikrofonu, a tu więzień przemawia do tłumu i przejmuje nad nim kontrolę swoim głosem? W środku sztormu. To brzmi, mało prawdopodobnie.
To częsta wątpliwość, ale wynika z faktu, że patrzymy na to przez nasz, zepsuty technologią pryzmat. Zapomnieliśmy, do czego zdolny jest niewzmacniany ludzki głos.
Naprawdę?
W starożytności generałowie przemawiali do wielotysięcznych armii. Doktor Skinner przytacza nawet eksperyment samego Benjamina Franklina z XVIII wieku. Franklin był sceptykiem. Nie wierzył, że słynnego kaznodzieja George'a Whitefielda słychać w ogromnym tłumie.
I co zrobił?
Poszedł na jego wystąpienie i zaczął odchodzić coraz dalej. Obliczał dystans matematycznie. I wiesz, co ustalił? Wyćwiczony głos było słychać wyraźnie z odległości ponad mili.
Ponad mili? To niesamowite.
Dodajmy do tego, że ładownia statku mogła działać jak pudło rezonansowe, a sztorm mógł mieć momenty oka cyklonu, więc ta scena ma całkowity sens fizyczny.
Dobra, to mnie przekonuje. Ale nawet najmocniejszy głos przegrywa z prawami fizyki, kiedy wpadają na rafę. Statek pęka, setki ludzi lądują w wodzie, trzymając się połamanych desek. I tutaj mamy kolejny detal od historyków, ale historyków surferów.
O tak, to genialne badanie.
Zbadali prądy wokół Malty i okazało się, że fale w tym konkretnym miejscu same wyrzuciłyby rozbitków na brzeg. Natura zrobiła swoje. I w ten sposób ci kompletnie wycieńczeni ludzie trafiają w nowe środowisko, do barbarzyńców. Co oczywiście nie oznacza facetów z maczugami.
Zdecydowanie nie. Słowo oznaczało po prostu, że lokalni mówili w swoim dialekcie punicznym, a nie po grecku czy łacinie. Malta była dawną kolonią Kartagini.
Ważne jest to, że wykazują ogromną empatię. Rozpalają gigantyczne ognisko dla zmarzniętych ofiar.
I to ognisko staje się tłem dla świetnego studium ludzkiej psychologii i zachowań tłumu. Paweł pomaga zbierać chrust, prawda? I nagle z drewna wysuwa się żmija, która obudziła się pod wpływem ciepła.
Wgryza mu się w rękę.
Dokładnie. A tłum od razu stosuje własną kulturową logikę. Myślą sobie, ocalał z morza, a wąż go atakuje, więc to musi być karma. Bogini sprawiedliwości, Dyka, dopada mordercy.
Ale Paweł tylko strząsa węża do ognia. Nie puchnie, nie umiera.
No i wtedy następuje potężny dysonans poznawcy. Minuty mijają, nic się nie dzieje. Tłum potrzebuje nowej narracji, więc zmieniają zdanie o 180 stopni. Z mordercy staje się bóstwem.
I tu robi się naprawdę ciekawie. Jak się czyta takie relacje, to sceptycy szybko punktują. Chwileczkę. Na dzisiejszej Malcie nie ma jadowitych węży. Jak więc to wytłumaczyć?
No i tu z pomocą przychodzi ekologia historyczna.
Otóż to. Zakładamy, że natura się nie zmienia, a Malta przez 2000 lat przeżyła gigantyczny wzrost populacji i wylesienie. Kiedy karczujesz lasy pod uprawy na zamkniętej wyspie, drapieżniki znikają, zabicie całego gatunku węża, no potrafi zająć tylko jedno pokolenie zdesperowanych osadników.
Brak węż dzisiaj to wręcz dowód na zmianę całego ekosystemu.
Tak, więc to wcale nie podważa historii.
Warto też, wiesz, spojrzeć na tę Maltę szerzej, bo to piękna ironia losu. Pomyśl, elity w Atenach zbyły Pawła śmiechem. Jego właśnie rodacy w Jerozolimie o mało go nie rozerwali.
A tak zwani barbarzyńcy?
Przyjmują go z największym humanizmem. Zresztą dochodzi tam do masowych uzdrowień. Paweł leczy m.in. ojca zarządcy wyspy, Publiusza. Ze źródeł medycznych wynika, że cierpiał na powracającą gorączkę malaryczną z dyzenterią.
To buduje ogromny szacunek u rzymskiego setnika. I kiedy przychodzi wiosna, zabierają ten szacunek na kolejny statek w stronę Rzymu. Przez Syrakuzy i Puteoli docierają do celu. A wjazd to jest niemal, no, rzymski triumf. Chrześcijanie wychodzą im na powitanie daleko przed mury. Jakby witali generała.
Albo ważnego polityka.
Tylko, że sam Rzym pierwszego wieku to był brutalny szok. Duszna metropolia z milionem mieszkańców. I Paweł, choć jest przykuty łańcuchem do gwardzisty pretoriańskiego, wynajmuje kwaterę. I tu ciekawostka architektoniczna. Jak te rzymskie insule, kamienice, były odwrotnością tego, co my znamy.
Tak, to fascynujące zjawisko społeczne.
Dzisiaj penthouse na ostatnim piętrze to prestiż. Tam na parterze mieszkali najbogatsi, no bo tylko tam dochodziła bieżąca woda z akweduktów. Im wyżej, tym bardziej niebezpiecznie i ciemno. Ludzie gotowali na otwartym ogniu, pożary co chwilę. I to właśnie w takich mrocznych korytarzach zbierali się wczesnochrześcijańscy wierni.
Zresztą Rzym był miastem na beczce prochu. Społeczność żydowska stanowiła z 5% populacji, głównie w biednym Zatybrzu.
To dużo.
I to była społeczność potężnie traumatyzowana. Rzymianie celowo ich dzielili politycznie, bali się buntu. Co więcej, oni dopiero co zaczęli wracać z wygnania po dekrecie Klaudiusza z 49 roku.
Teraz spróbowali się odnaleźć pod nową władzą. A ta władza to był Neron. Chociaż wtedy był jeszcze młody, kontrolowany przez Senekę i Burusa.
Niby spokój, ale to była ułuda.
I to jest właśnie mrok tej historii. Wiemy, jak do tej władzy Neron doszedł, jego matka Agrypina. No, wszystko wskazuje na to, że zamordowała Klaudiusza zatrutymi grzybami, a potem jego rywal, młody Brytanik, wiesz jak zginął?
To była przerażająca intryga.
Podano mu gorącą wodę.
Tak, woda była za gorąca, ale bezpieczna, spróbowana przez niewolnika. Więc Brytanik poprosił o ochłodzenie. Dolali mu lodowatej wody, której nikt nie przetestował. I tam była trucizna. Zmarł na oczach całej rzymskiej elity w trakcie uczty.
Potworna bezwzględność. Więc te 2 lata aresztu domowego Pawła to po prostu cisza przed burzą. Zanim Neron wpadnie w szał, spali Rzym i zacznie używać chrześcijan jako ludzkich pochodni. I tu pojawia się to wielkie pytanie, co to wszystko oznacza?
Co można myśli?
Dlaczego to źródło urywa się tak nagle? Mamy tę epicką ucieczkę, uzdrowienia, przybycie do Rzymu, a potem koniec. 2 lata i kurtyna. Żadnego słowa o męczeństwie Pawła, o ścięciu w więzieniu mamertyńskim. Dlaczego autor zostawia nas w takim zawieszeniu?
Na pierwszy rzut oka to wygląda na błąd, ale to jest genialny, celowy zabieg literacki i prawniczy. Po pierwsze, prawo rzymskie. Brak finału procesu w tekście sugeruje, że oskarżyciele z Judei najzwyczajniej w świecie nie dotarli do Rzymu.
Wiedzieli, że przegrają.
Dokładnie tak. A po drugie, to otwarte zakończenie, przypieczętowane cytatem z Izajasza o znieczulicy serc, to jest symbol przejścia.
Przejścia z czego na co?
Z dziedzictwa jednej jednostki na globalną misję. Autor chce powiedzieć, historia się nie kończy. Nowa wiara zaczyna żyć własnym życiem. Pałeczka została przekazana. Ta opowieść będzie trwać w kolejnych wiekach na całym świecie.
To niesamowite podsumowanie tej podróży. Zobacz, co my dzisiaj przeszliśmy. Od klaustrofobicznego statku rzucanego na wielkich falach, przez zderzenie kultur na brzegach Malty, po sam środek rzymskiej metropolii, sekundy przed wielkim pożarem.
Ilość detali jest wręcz przytłaczająca.
Właśnie, detale. Te morskie parametry, nazwy wiatrów. Zastanawiałam się, jak w ogóle ta wiedza dotrwała do nas. Bo jeśli autor, Łukasz, spisywał to wszystko na bieżąco, to musiał ochronić swoje notatki podczas rozbicia. Wyobraź sobie, w tej lodowatej wodzie, jak to przetrwało.
Badacze uważają, że użył amforysków. To były małe, wodoodporne, gliniane naczynia. Wsadził pergaminy, zalał i zakorkował żywicą.
Czyli on, tonąc, ryzykuje życie, żeby nie zgubić jakiegoś uszczelnionego dbanka z zapiskami?
To jest w ogóle fascynujące, bo przypomina nam o fizyczności wiedzy. Często o tym zapominamy, że informacje, które mamy ze starożytności, zawdzięczamy temu, że ktoś zacisnął zmarznięte palce na małym naczyniu ze słoną wodą.
To jest przerażające, gdy się pomyśli, jak wiele globalnej wiedzy przepadło. Na dnie morza czy w pożarach Rzymu.
Dlatego każdy antyczny tekst, który dzisiaj posiadamy, to dowód na ogromne poświęcenie zwykłych ludzi. Poświęcili wszystko, by ich historia zdołała przetrwać po ich śmierci.
Kiedy następnym razem nasz słuchacz spojrzy na jakikolwiek historyczny tekst, czy to w książce, czy na ekranie, dobrze będzie pomyśleć, przez co te słowa musiały przejść. Od dusznych ładowni statków po płonące korytarze imperium. To po prostu pokazuje, że historia zawsze była i nadal jest desperacką walką o pamięć. Dziękuję za dzisiejszą wędrówkę przez te niezwykłe czasy.
Ja również bardzo dziękuję. To była niesamowita historia.